Witamy w studiu kolejnych gości. Ewa Twardowska, Fundacja Rozwoju Edukacji Głuchych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Paweł Jędrachowicz, Urząd Miasta Łodzi, koordynator do spraw dostępności.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, czy osoby głuche znalazły się może przypadkiem na marginesie świata słyszących. Podsumujemy badania łódzkiego oddziału Polskiego Związku Głuchych. Co nam z tych badań wynika, pani Ewo?
Badania Fundacji Rozwoju Edukacji Głuchych. To jest realizator projektu Mój Powiat jest PJM. Taka jest nazwa tego projektu. To jest transkrypcja słów migowych na język polski. Wydźwięk tego tytułu, tego projektu właśnie taki jest. Czyli pytamy, czy jest polski język migowy PJM w moim powiecie, czy go nie ma. Krótko mówiąc, czy jest dostępność migowa.
No to aż nasuwa się pytanie, to jest, czy go nie ma.
No, w mniej niż połowie instytucji, tak wynika z naszego badania, jest i to też tak nie do końca, nie od razu, bo zaledwie w 1/4 jest to wideo tłumacz czy tłumacz online, czyli po prostu wchodzę do urzędu i od razu mogę skorzystać, a w pozostałych przypadkach z tej połowy to jest tłumacz na zamówienie, czyli 3 dni wcześniej muszę zgłosić potrzebę, a tłumacza online nie ma w takich instytucjach. No tak to wygląda w bardzo dużym skrócie.
Czyli tak, badanie było dobrowolne. Ja jestem święcie przekonana, że trzeba by obligatoryjnie zrobić takie badania, żeby one rzeczywiście pokazywały skalę problemu, bo obawiam się, że tych instytucji, które nie wprowadzają żadnej pomocy dla osób głuchych, może być jednak więcej. 185 instytucji z naszego regionu wzięło udział, tak, w tym badaniu. I gdzie jest najlepiej? Może zacznijmy od tych pozytywnych stron.
Jeśli chodzi o taki regionalny podział, to no, dosyć dobrze wypadł powiat kutnowski, ale też dlatego, że tam po prostu sporo instytucji odpowiedziało w ogóle na naszą ankietę, czyli i szpital powiatowy, i starostwa. Starostwa wszystkie w ogóle odpowiedziały, ale też urząd miasta, urząd gminy, policja. Były też tam wizyty self-adwokatów, osób głuchych, które w własnym interesie poszły sprawdzić, jak działa ta dostępność, jeśli była zadeklarowana, że jest tłumacz czy tłumacz online. Też powiat skierniewicki nieźle, jeśli tak z pamięci mam wymienić. Natomiast jeśli by mówić o rodzaju instytucji, to dobrze wypada policja. Jest to centralnie wprowadzona usługa tłumaczenia online. Nie wszyscy policjanci, nie wszystkie posterunki czy komendy wiedzą, że może osoba głucha też online złożyć zeznanie czy doniesienie, zawiadomienie. Niektórzy policjanci, jeszcze 2 lata temu miałam takie zdarzenie w Kutnie właśnie, że niektórzy uważają, że to w ogóle absolutnie nie przejdzie, bo musi być podpis, musi być obecność. Natomiast już to się zmienia bardzo szybko i ta usługa po prostu działa na policji. To sprawdziliśmy za pośrednictwem właśnie self-adwokatów. No a dosyć kiepsko wypada pomoc społeczna. Znaczy tam w ogóle ośrodki pomocy społecznej, a paradoksalnie tam...
No właśnie, bo tam przecież może trafiać sporo osób z niepełnosprawnościami.
Może tak, bo tam są dystrybuowane środki różne pomocowe, wspierające. No ale to jest też jakiś chyba jednak w mniejszych gminach margines, jeśli chodzi o finanse. Gdzieś tam to jest trochę na bocznym torze. Są inne działy ważniejsze, tak zwane ważniejsze. W moim odczuciu pomoc społeczna i kultura jest na szarym końcu wydatków. I rzeczywiście te instytucje, tak jak też poradnie psychologiczno-pedagogiczne, zarówno najmniej ich wzięło udział w naszym badaniu i najmniej procentowo zadeklarowało dostępność dla osób głuchych.
A jak to jest w Urzędzie Miasta Łodzi, panie Pawle?
No to muszę pochwalić się, że Urząd Miasta Łodzi ma w pełni dostępną tą kwestię związaną z tłumaczem języka migowego online. Również z tego co wiem, to we wszystkich naszych podlegających urzędowi też jednostkach są pętle indukcyjne. Co więcej, sam Urząd Miasta też prowadzi działania na rzecz przeszkalania urzędników z języka migowego, chociaż z tej kwestii podstawowego porozumiewania się tym językiem. Natomiast nie tylko samych urzędników, ale też jednostki miejskie, tutaj mówię o miejskich centrach medycznych, tam też pracownicy są wysyłani na specjalistyczne kursy, tak zwanych certyfikowanych kurantorów dostępności, gdzie też jednym z elementów tego kursu jest nauka języka migowego. Także tutaj położyliśmy dość duży nacisk na to, żeby nie tylko realizować te działania na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami w innych dysfunkcjach, ale też właśnie na rzecz osób głuchych. Także te działania nie są nam obce, są naturalne, wykazujemy się dużą tą empatią, ale też zwracamy uwagę naszym instytucjom, że te osoby są, funkcjonują w naszym środowisku, muszą się poruszać sprawnie, powinny być samodzielne, na ile się to da, a my jesteśmy do tego, żeby im pomóc.
Mm-hmm. A jak długo działa ten tłumacz online w Urzędzie Miasta Łodzi? Długo z niego korzystacie?
Znaczy ja w urzędzie jestem od 19 roku, a w Wydziale Zdrowia jako koordynator dostępności to już od, ja jestem od 2020 roku i tłumacz języka migowego jest. Pętle indukcyjne są na bieżąco też dokupywane, wyposażane poszczególne wydziały. Także tutaj jesteśmy już teraz, wydaje mi się, że w pełni przygotowani do tego. Mm-hmm.
Zaopatrzenie się w takiego tłumacza online to chyba nie jest duży wydatek dla urzędu.
Nie jest to duży
wszystko
wydatek.
Wszystko kwestia chęci chyba właściwie w dużej mierze.
Ja myślę, że to nie jest kwestia chęci. Myślę, że to jest kwestia zrozumienia tych osób. Mm-hmm. I potrzeby ich funkcjonowania normalnie w normalnym świecie. To też jest takich rzeczy, po pierwsze, jak empatia, zrozumienie, to oczywiście to są jakby w dużej części cechy nabyte, wrodzone, natomiast wiele z takich elementów właśnie, żeby spróbować zrozumieć, postawić się po tej drugiej stronie, to są warsztaty, to są szkolenia, to jest praca z tymi ludźmi tu i teraz i te osoby, jeżeli mają pracować z takimi osobami lub prowadzić działania na rzecz wprowadzania innych jeszcze elementów właśnie dla osób głuchych, tak żeby one mogły swobodnie funkcjonować, no to jest naturalną rzeczą, że powinniśmy coraz więcej urzędników wysyłać na takie szkolenia, coraz więcej takich działań wprowadzać, które będą naturalne, ale też powodowały, że ta dostępność dla osób głuchych będzie w pełni dostępna.
Mhm. A te urzędy, w których nie ma dostępności, to jak to tłumaczą, pani Ewo?
Są dwa główne powody, dwa argumenty. Finanse, jest to, jak wydaje mi się, fałszywy argument, bo to rzeczywiście niewiele kosztuje, więc można go podawać, jak się nie do końca się zrobiło rozeznanie rynku w tej sprawie. A drugi to, że głusi nie przychodzą, że w naszym urzędzie nigdy nie było osoby głuchej. Natomiast no, ja to zawsze odwracam. Ono otóż właśnie dlatego nie przyszła, bo wie, że nic nie załatwi. Aha. Bo wie, że nie ma tłumacza. Także to są takie dwa powody. Faktycznie no, jest oczywiście mniej osób w małej gminie niż głuchych, niż w Łodzi na przykład. Ale to nie jest powód, żeby zrezygnować z dostępności.
No właśnie, tym bardziej, że to nie jest kwestia tylko mieszkańców czasem w jakiejś gminie, ale też może ktoś po prostu przyjść i chcieć się czegoś dowiedzieć.
Turysta
na przykład, prawda? No właśnie. Przepisy ogólnie rzecz biorąc, przepisy istnieją. To są przepisy zarówno nasze krajowe, jak i przepisy unijne. Czy to jest trochę tak, że przepisy przepisami, a życie życiem? Czy one są wprowadzane w życie, czy nie zawsze?
No właśnie dlatego zrobiliśmy ten projekt, żeby zobaczyć, bo takie przeczucie było, że przepisy sobie, a życie sobie, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. No wiadomo, że te przepisy trzeba udoskonalać i trzeba samorządy wspierać, to mam na myśli, wspierać samorządy w wdrażaniu dostępności, a nie wiem na ile to jest zawarte w ustawie o dostępności. No, z drugiej strony jest program Samorząd Dostępność, Dostępny Samorząd chyba,
Ustawa o dostępności to nakłada na instytucje publiczne obowiązek zapewnienia, tak?
No właśnie. No niektóre samorządy tłumaczą się brakiem funduszy, natomiast zapytaliśmy w formularzu rekomendacji, kto z Państwa złożył wniosek w programie Dostępny Samorząd. To były środki dedykowane właśnie na to, żeby zwiększyć dostępność. No to było 25% tych zapytanych. Później zapytaliśmy, kto z Państwa zawarł w tym wniosku usługę tłumacza online. To było już poniżej 5% odpowiedzi. Także nie jest to wszystko czarno-białe. Widać, że można zrobić więcej niż jest robione.
Mm-hmm. Ja pamiętam, że kilka miesięcy temu rozmawiałyśmy, Pani Ewo, wy byliście wtedy trochę rozżaleni, że ta pomoc dla uchodźców została przygotowana bardzo szybko, bardzo sprawnie. Właściwie w każdym urzędzie można było uzyskać pomoc. No a wtedy osoby głuche pozostały trochę na marginesie, nikt się o nich nie zatroszczył. Rozumiem, że cały czas borykamy się z podobnym problemem.
Tak, no nic się jakoś spektakularnie nie zmieniło od tego czasu. To znaczy, mnie chodziło wtedy o to, że potrafiliśmy się jako państwo i społeczeństwo super zmobilizować, żeby wesprzeć bardzo dużo osób potrzebujących w danym czasie tego wsparcia.
No i to
wsparcia.
Było oczywiście bardzo dobre.
Tak.
Tak, żeby sprawa była jasna. Nikt nie negował potrzeby takiego zaangażowania, tylko jednocześnie oczekiwaliśmy, żeby wszystkie grupy potrzebujące były tak samo zaopiekowane.
Oczywiście. No a tutaj w przypadku osób głuchych to nie jest społeczność, która mieszka na jakimś określonym terytorium i ma swoje zasady, swoje państwo, tylko jest wśród nas. Może gdyby mieli to swoje państwo i przyjeżdżaliby do nas masowo, tak jak Ukraińcy, to może łatwiej by nam było sobie wyobrazić, że oni potrzebują tego i tego, żeby u nas im było dobrze. Natomiast oni są wśród nas i nam się ciągle wydaje, że no przecież oni są u siebie, tak jak i my. No nie są u siebie, bo tu nikt nie miga w tym kraju, poza tłumaczami, których jest zdecydowanie za mało. Więc żeby byli u siebie, no to trzeba...
Trzeba pomóc.
Trzeba pomóc. Trzeba po prostu tej empatii, o której mówi pan Paweł. I to właściwie jest podstawa, wydaje mi się, bo potem to już idzie.
Czyli ja myślę, że należałoby to rozpatrywać w dwóch kwestiach. Przepisy prawne mamy. I to, co powiedziała pani Ewa, to jest kwestia tylko i wyłącznie podejścia człowieka do człowieka. Jeżeli urzędnicy w małych, średnich gminach, w powiatach, w miastach, miasteczkach zrozumieją, czy postawią się po tej drugiej stronie i nauczą się słuchać. Czym innym jest słyszeć, a czym innym jest słuchać, a czym innym jest jeszcze odpowiadać na to wołanie. I to jest właśnie kwestia tej empatii, postawienia się po tej drugiej stronie, ale też znalezienie takich osób, dlatego że ustawa o dostępności, o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, tak jak pani wskazywała, pani redaktor, wymusiła albo nakazała wyznaczenie koordynatorów, czyli osób specjalnych takich w urzędach, w jednostkach miejskich, które będą czuwały nad właśnie realizacją takich zadań, nad spełnianiem poszczególnych zapisów ustawowych czy rozporządzeń wykonawczych do ustaw. I teraz to jest mądrość zarządzającego daną jednostką, czy ona wyznaczy taką osobę, która będzie wskazywała właśnie na empatię, na zrozumienie, nie tylko dla osób głuchych, ale dla wszystkich osób ze szczególnymi potrzebami i czy będzie umiała wychodzić im naprzeciw. Często, ja tutaj może trochę w roli adwokata diabła, ale też rozumiem te takie małe gminy, dlatego że często tam są osoby wyznaczone w roli koordynatora na zasadzie takiej, że jest obowiązek ustawowy i musisz być. No i to już jest ten problem, nie? Że to nie jest do końca wyznaczenie odpowiedniej osoby na odpowiednie na to stanowisko, tak? No, jest obowiązek ustawowy, jest wyznaczony, jest zrobiony plan działania na rzecz poprawy dostępności w jednostce, czy to w gminie, czy w powiecie, czy w mieście, i jest on realizowany. Natomiast czy są robione wszystkie działania, no to już jest inne pytanie, tak? Czy ta osoba będzie miała po pierwsze możliwość pójścia na specjalistyczny kurs, który go nauczy pewnych elementów, który pokaże mu trochę inny świat, który da mu możliwość uczestniczenia w warsztatach, żeby on zobaczył, że to nie jest tylko takie czarno-białe, nie? Że są też inne elementy, które należy uwzględniać. I bo on tego do tej pory nie doznał, on tego nie zobaczył, więc no nie umie takich rzeczy, tak, robić. W dużych miastach często to są osoby, które nie mają na sobie 10 jeszcze innych obowiązków, tak? Bo mają, nie wiem, są wyznaczone, ale realizują jakąś swoją wąską specjalizację, a pamiętajmy, że w gminach to z reguły jest jakiś, nie wiem, inspektor, który ma na sobie mnóstwo zajęć, bo tam nie ma, nie wiem, 300 urzędników czy 1000 urzędników, tylko tam jest, nie wiem, ich 30, 40 i muszą realizować podstawowe zadania gminy i nikt z tych obowiązków nie zwolni, tak? Więc trochę to jest tak, wiem, że to źle brzmi, ale to jest tak, no już musisz być, no już musisz mieć, no i słuchaj, no jakoś to będzie, no i to jakoś właśnie to wygląda. Ja zawsze się śmieję, że jakość nie zawsze oznacza jakość. Mm-hmm.
No dobrze, no ale mówimy podstawowe obowiązki, a przepisy, które wymuszają działania, czyli co, te przepisy są poniżej tych podstawowych obowiązków? One nie, się pani, nie wpisują w te podstawowe
pani
obowiązki?
Redaktor, wpisują się, ale równie dobrze te same obowiązki dotyczą realizacji działań na rzecz osób głuchych, niewidomych, słabowidzących. Pamiętajmy o tym, że definicja dzisiaj osoby z niepełnosprawnością, a rozszerzając to jeszcze osoby ze szczególnymi potrzebami, jest bardzo szeroka, tak? I tak naprawdę dzisiaj w dużym mieście wydaje mi się, że łatwiej jest wyznaczyć kilka osób, które będą dedykowane tylko do tego obszaru, które będą się tym zajmowały zawodowo, które są do tego przygotowane, a jak nie są przygotowane, to jest czas na to, żeby je przygotować. W zakresie nie tylko właśnie dostępności dla osób głuchych, ale w każdym innym zakresie tych osób ze szczególnymi potrzebami, bo pamiętajmy o tym, że matka z dzieckiem na ulicy też jest osoba ze szczególnymi potrzebami, że osoba starsza poruszająca się o kulach jest osobą ze szczególnymi potrzebami, osoba, która nie potrafi porozumiewać się w języku polskim, też jest osobą ze szczególnymi potrzebami i tak naprawdę ustawa mówi jasno, musimy zająć się wszystkimi tymi osobami. I tutaj pamiętajmy.
Ale przyzna pan, że jeżeli chodzi o uchodźców, to rzeczywiście ta pomoc została przygotowana bardzo szybko i właściwie wszędzie.
Znaczy, wie pani,
a głusi akurat walczą.
Znaczy, wie pani, co? Ja pani powiem tak, no tutaj akurat ja tą pomocą dla uchodźców zajmowałem się od samego początku, bo zostałem wyznaczony też na takiego koordynatora właśnie pomocy humanitarnej i współpracy między Łodzią a naszymi partnerskimi miastami, ale też rządem ukraińskim. Już od 25 lutego byłem na granicy polsko-ukraińskiej i tam działałem. Później wróciłem z powrotem do Łodzi i tutaj byliśmy na tej pierwszej linii frontu. Musimy pamiętać o czymś innym. Że to, że powstały przepisy wykonawcze w zakresie pomocy humanitarnej, w zakresie relokacji tych uchodźców i tak dalej, niczego tak naprawdę by nie zmieniło, gdyby nie postawa Polaków i ich empatia. I to ma to samo jakby odzwierciedlenie w zakresie głuchych, tylko my mając na...
W stosunku do głuchych jesteśmy mniej empatyczni.
Nie, to jest kwestia tego, jak pani będzie odbierała obraz. Bo to jest tylko kwestia obrazu, nie? Jak pani będzie odbierała obraz uciekających matek z dziećmi z obszaru objętego działaniami wojennymi, gdzie naprawdę...
No to jest na pewno wyrazisty obraz, po prostu.
Tak, i w nas budzi się taka chęć pomocy, empatii, że no tu nie godzimy się na takie rzeczy, tak? To też trochę można porównać, przynajmniej ja mam taki stosunek do tego, co teraz nawet się dzieje też na Ukrainie, jak rozmawiałem z naszymi partnerami, czy z Ukraińcami, którzy już powrócili. Niech pani zauważy, jaki jest stosunek samych Ukraińców do tej wojny, która teraz jeszcze dalej się toczy, tak? No, niech pani porozmawia z ludźmi na zachodzie Ukrainy, w centralnej Ukrainie. Tam dalej już wróciło życie. Mhm. Oni są przyzwyczajeni do tego, że gdzieś tam jakiś jest wybuch i tak dalej, natomiast oni to już jest dla nich takie naturalne, nie? I trochę też tak, że my, te osoby głuche, tak samo jak osoby niewidome, słabowidzące i tak dalej, my wiemy, że one są w naszym społeczeństwie i tak dalej, tak? Natomiast trochę, myślę, że mylnie, tak? Odbieramy takie jakby te osoby, że no przecież one jakoś funkcjonują sobie w tym naszym społeczeństwie, tak? Jak sobie nie radzą sami, no to mają kogoś, kto z nimi pójdzie, załatwi i tak dalej. I my jakby tą naszą empatię mamy skierowaną czasami trochę w innym kierunku, tak? Nasze spojrzenie w ogóle na ich problemy, tak? Ale to też właśnie się wiąże z tym, że wydaje mi się, że przepisy uważam, że przepisy są zarówno ustawowe, jak i rozporządzeniach wykonawczych w zakresie jakby całego obszaru funkcjonowania tych osób w społeczeństwie. Natomiast kwestia, jak my jako urzędnicy będziemy to interpretować, mało tego, czy my będziemy chcieli działać, czy prowadzić działania właśnie na rzecz poprawy życia, tak żeby ta, jakby ten ich odbiór też tych funkcji publicznych, tak, które są realizowane przez urzędy czy przez instytucje miejskie, żeby oni też mieli takie poczucie, że są zaopiekowani, tak? Jeżeli my z jednej strony jako urzędnicy nie będziemy mieli empatii, nie będziemy mieli świadomości, nie będziemy tego często nauczeni, no to z drugiej strony mamy osobę z potrzebą, czyli osobę głuchą, tylko my będziemy trochę inaczej odbierać to, co on od nas oczekuje, tak? My uważamy, że mamy obowiązek ustawowy spełniony, to co powiedziała pani Ewa, no bo ma zgłosić swoją potrzebę, realizujemy ją w ciągu 3 dni. Czy mamy obowiązek ustawowy spełniony? No mamy. Czy można to zrobić lepiej? No można, bo można mieć usługę online, tak? Czy można, nie wiem, 2 urzędników wysłać na kurs języka migowego i nauczyć go chociaż podstawowych zwrotów i tego migania, tak? Tego wszystkiego możemy ludzi nauczyć, natomiast musimy chcieć. Ale często w tych małych gminach ludzie wybierają. Najpierw realizujemy to, co na nas wymusza ustawa 1, 2, 3, czyli te wszystkie zadania własne gminy, na które nas za chwilę ktoś rozliczy, bo jak ich nie zrobimy do określonego dnia, to nas rozliczą z tego, tak? Natomiast tutaj spełniamy minimalny, mamy migacza, znaczy tłumacza migowego, ale, że tak powiem, musimy 3 dni mieć wcześniej. No mamy spełniony obowiązek, tak? Więc to jest kwestia ilości jeszcze zadań nałożonych na małe samorządy, no bo ta ilość zadań jest tożsama z wielkim samorządem, tak? Z dużym miastem. Oni, nikt nie mówił, że w mniejszej gminie to będziecie mieli o wiele mniej zadań, tylko tam po prostu trochę, jest mniej urzędników, tak?
Trochę zgoda, bo jest wiele małych gmin, w których koordynatorem dostępności jest sekretarz gminy. Czyli osoba, która kieruje tym całym urzędem i ma mnóstwo innych rzeczy.
Ale to zawsze można powiedzieć, że jest tyle spraw, które trzeba załatwić przede wszystkim, że osoby głuche zawsze pozostaną na marginesie w ten sposób myśląc.
Zapytaliśmy w formularzu rekomendacji, czy zgodzą się koordynatorzy dostępności z nami, że powinni urzędnicy ponosić finansową odpowiedzialność za brak dostępności. Oczywiście większość nie. Natomiast my uważamy, że...
No dlaczego nie właściwie?
No o to już nie pytaliśmy.
No bo skoro są konwencje, są przepisy, są ustawy, no to należałoby po prostu je wyegzekwować.
Ale to by pokazało, że tak naprawdę to ja odpowiadam, czy moje stanowisko pracy jest dostępne, bo ja jestem w stanie to przeforsować, żeby ta usługa tłumacza online była na moim stanowisku pracy, bo to nie jest strasznie droga sprawa, więc mogę iść do wójta, burmistrza i to chodzić tam dopóki to nie będzie załatwione. Oczywiście są na to przepisy, że to rzeczywiście powinno być, tak? Więc to było takie trochę włożenie kija w mrowisko, żeby pokazać, że tak, to ty, urzędniku, za to odpowiadasz, a nie ktoś tam w Sejmie, a nie pan wójt. Właśnie ty, który tu siedzisz i pracujesz na tym swoim stanowisku. Natomiast wiele urzędników uważa, że nie, to nie ja, to tam gdzieś ktoś decyduje. A jeszcze chciałabym wrócić do tego wysłania na kurs, że to też często właśnie w poradniach jest taki argument, poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Tak, u nas jest dostępność, bo mamy tam przeszkoloną pracownicę albo po logopedii. No to bzdury, to oczywiście taka osoba nie jest gotowa do komunikacji migowej. Więc jak najbardziej warto wysyłać ludzi na kursy, żeby nawiązali w ogóle kontakt z osobą głuchą i to jest super przyjmowane.
W ogóle myślę, że rozpatrzyli się w problemie przy okazji, tak. Bo podczas takiego kursu też, tak jak pan powiedział, na przykład uczymy się trochę, no właśnie, tej empatii, trochę nam tego przybywa.
Też zapraszanie właśnie osób głuchych, to co zaobserwowałam właśnie w samorządzie w Zduńskiej Woli. No, super postawa koordynatorów, którzy sami z siebie po prostu wpadli na ten pomysł, żeby zapraszać osoby głuche i testować swoją usługę. I testować, czy się dobrze orientują w urzędzie, czy jest dobre oznaczenie na drzwiach i tak dalej. No to się rzadko zdarza, zwłaszcza w mniejszych miastach, więc no, a to otwiera oczy na wszystko. No, wystarczy spotkać się z osobą głuchą na 2 godziny i wszystko się wie. i nie trzeba czytać jakichś ekspertyz i poradników. Już wiadomo, jak ma być, żeby było dobrze.
Czyli najlepiej by było w ogóle ten problem zrozumieć w praktyce, tak czy inaczej, w takiej czy innej, chociażby przetrenowanej praktyce.
Dokładnie tak, dlatego mówię. No, po pierwsze, my w Urzędzie Miasta wprowadziliśmy zarówno te techniczne środki, które pomagają takim osobom funkcjonować, nam, urzędnikom, też lepiej realizować te usługi publiczne, ale również właśnie jakby zwróciliśmy tą uwagę, żeby jednak urzędników i nie tylko, ale pracowników miejskich jednostek organizacyjnych wysyłać właśnie na kursy, na szkolenia, gdzie troszkę im zmienimy tą optykę. Mhm.
Rozumiem, że fundacje, stowarzyszenia działające na rzecz osób głuchych cały czas będą mówiły, sprawdzam, jeśli chodzi o urzędy.
No to kosztuje, musimy pozyskiwać za to środki. Aha. Sprawdzamy w ramach grantu z Fundacji Batorego, to są pieniądze ze środków Funduszy Norwegii, Islandii, Liechtensteinu tym razem. Natomiast duże stowarzyszenie, tak jak Polski Związek Głuchych właśnie, no to tam takie sprawdzanie odbywa się na co dzień przy okazji realizacji działań statutowych stowarzyszenia, bo za każdym razem jak przychodzi osoba głucha zamówić tłumacza właśnie z PZG na wizytę u lekarza, czy w urzędzie, czy na zebranie z rodzicami w szkole, no to widzimy, że no nie ma tej dostępności. Jeśli chodzi o członków Polskiego Związku Głuchych, osoby, które są zrzeszone, to PZG stara się wspierać, no ale to jest za mało zdecydowanie.
A czy jeśli ktoś widzi, że takiej dostępności nie ma w takich czy innych instytucjach, to może się do was zgłaszać też?
Jak nie ma dostępności, to można zawnioskować o nią, a potem można złożyć skargę, tak? Z tego, co się orientuję. Można złożyć skargę do PFRON-u na brak dostępności, ale wiele osób głuchych nie wie o tym po prostu, bo no też jest bardzo duża akcja informacyjna potrzebna. Są też przyzwyczajone do tego, że zawsze ktoś robił to za nich, że nic nie ugrają, że można tam składać skargi, wnioski, a i tak najlepiej to, żeby
machnąć ręką.
Ciocia ze mną poszła i potłumaczyła. Z drugiej strony też jest dużo, dużo pracy. Ale młode pokolenie to są ludzie, którzy chcą sami załatwiać sprawy i nie chcą z żadnymi ciociami i babciami chodzić do urzędu.
Chcą być samodzielni.
Tylko chcą sami i chcą tłumacza.
No to walczmy w takim razie, żeby ta zmiana pokoleniowa też nastąpiła, bo być może, że jeśli osoby będące w potrzebie będą egzekwować te swoje prawa, to może wtedy rzeczywiście sytuacja się w sposób taki bardziej radykalny zmieni. Też urzędnicy też powinni być niewątpliwie empatyczni, a wy musicie od czasu do czasu powiedzieć sprawdzam na tyle, na ile możliwości pozwalają. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ewa Twardowska, Fundacja Rozwoju Edukacji Głuchych i Paweł Jędrachowicz, Urząd Miasta Łodzi, koordynator do spraw dostępności. Byli naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.